Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Panie, ogłaszamy całemu wszechświatu przez naszą modlitwę. Ty i tylko Ty jesteś Bogiem. Jesteś Jahwe, ja jestem, wiecznie istniejącym, samoistniejącym, trójjedynym Bogiem. Oddajemy cześć Tobie i tylko Tobie. Służymy Tobie i tylko Tobie. Panie, we wszystkim jesteś naszym Bogiem. Nas nie ma, lecz Ty jesteś. Będąc Stworzycielem, powołałeś nas do istnienia. Jesteś naszym Bogiem w stworzeniu. Także w sprawiedliwym sądzie nad naszą upadłą istotą potwierdzamy, że jesteś prawdziwym Bogiem. Chwała Tobie, Panie, jesteś naszym Bogiem w odkupieniu, w odrodzeniu, w organicznym zbawieniu. Jesteś naszym Bogiem w swoim suwerennym wyborze. Jesteś naszym Bogiem w boskiej ekonomii. Jesteś naszym Bogiem w ciele Chrystusa, w kościołach. Będziesz naszym Bogiem w Królestwie i na zawsze w Nowej Jeruzalem. Będziesz naszym Bogiem, a my jesteśmy Twoimi kapłanami, służącymi Tobie, usługującymi Tobie, składającymi w ofierze nie tylko Chrystusa, który jest rzeczywistością ofiar, lecz składającymi teraz w ofierze wonne kadzidło. Panie, niech kadzidło wzniesie się do tronu Boga. Panie, nie możemy się doczekać tego, by oddać Ci chwałę, by oddać Ci uwielbienie, by oddać Ci cześć. Raz jeszcze z ochotą i dobrowolnie składamy nasze ciała jako żywą ofiarę ze względu na Twoje ciało, Panie, ze względu na Twoją Ewangelię. Chwała niech będzie Ojcu, chwała niech będzie Synowi, chwała niech będzie Duchowi. Chwała niech będzie trójjedynemu Bogu. Chwała, chwała na wieki. Amen. Chwała Panu. Chwała Panu. Chwała Panu. Trudzący się kapłan Ewangelii Bożej i służba Bogu w Ewangelii Jego Syna. Te dwa zagadnienia, jedno z prawie końca listu do Rzymian, drugie występujące prawie na samym początku, pasują do siebie. Idą ze sobą w parze. W naszej osobie i w naszej służbie jesteśmy szczególną istotą, która służy Ewangelii Bożej. Ewangelia jest Ewangelią Bożą. On jest źródłem. Pochodzi od Niego. I służy realizacji Jego ekonomii w Chrystusie. Służy Królestwu Bożemu. Służymy Bogu w sferze tej Ewangelii i w naszym duchu. Pan powiedział o tym bardzo wyraźnie w swoim nauczaniu na temat Królestwa, że nikt nie może służyć dwóm Panom. Był też bardzo konkretny. Powiedział, nie możesz służyć Bogu i Mamonie. Jesteśmy tu w Bożym przepływie i płyniemy pod prąd przepływu świata i składamy świadectwo. Służymy wyłącznie Bogu. Dwa punkty rzymskie, jak widać, to cytaty, wersetów. Rzymian 15:16, pierwszy punkt rzymski mówi, żebym mógł być sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, trudzącym się kapłanem Ewangelii Bożej, po to, by poganie stali się ofiarą Bogu przyjemną, uświęconą w Duchu Świętym. W tym jednym wersecie mamy Chrystusa Jezusa, Boga w zwrocie Ewangelii Bożej, Ducha Świętego i Pawła jako trójjedynego Boga człowieka w organicznym związku z Chrystusem, który jest pewną osobą. Werset ten jest kontynuacją poprzedniego. Końcowa część wersetu 15 mówi: z powodu łaski danej mi przez Boga. Paweł stał się sługą Chrystusa Jezusa, przecinek, teraz dopowiedzenie, trudzącym się kapłanem Ewangelii Bożej, dzięki łasce Bożej, która została mu dana. Łaska to Bóg, który jest dla nas wszystkim i który czyni dla nas wszystko. A my możemy z tego korzystać. Bóg nazywany jest Bogiem wszelkiej łaski. Paweł mówi o łasce Pana Jezusa Chrystusa. 10 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o duchu łaski. Łaska to trójjedyny Bóg w Chrystusie jako duch, który udziela się w nas i staje naszą stale powiększającą się radością, korzyścią i wszechzawierającym, niewyczerpanym, bezmiernym, obfitym zasobem. Tak więc w trzecim z wyrażeń nie ja lecz Chrystus, nie ja lecz grzech, w pierwszym liście do Koryntian 15:10 czytamy: nie ja lecz łaska Boga. I łaska ta uczyniła Pawła tym, czym był. Powiedział: jestem tym, czym jestem, dzięki łasce Bożej. Niektórzy z nas, przykro się do tego przyznać, których pamięć sięga lat 40., pamiętają żeglarza z kreskówki, który nazywał się Popeye, który mówił: jestem, czym jestem. Mógł być szpinakiem człowiekiem, lecz ja jestem łaską człowiekiem, tak jak wy. Paweł używa tutaj słowa, które przedstawia dla nas zagadnienie, którego po prostu nie jesteśmy w stanie odpowiednio omówić w ramach tego poselstwa. Potrzeba będzie wiele, wiele żmudnej posługi, by przebić się przez naszą obojętność, by przebić się przez nasze religijne poglądy, by usunąć zasłony naturalnych koncepcji. Słowem tym jest słowo kapłan. Czy w którymś momencie dzisiaj pojawiła się w tobie świadoma myśl, że ty lub ktoś tutaj jest kapłanem? Czy podczas swojej społeczności z Panem zdajesz sobie sprawę: jestem kapłanem? Musimy zająć się tym słowem, ponieważ znajduje się w Piśmie. Lecz co przychodzi nam na myśl w wielu przypadkach, to profesjonalna klasa kleru, mężczyzn w dziwnych ubraniach, którzy wykonują jakieś rytuały, coś religijnego. To oni są kapłanami. Lecz zgodnie z pełnym objawieniem Pisma, a to, co mamy tutaj, to tylko streszczenie, to wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, najwznioślejszą posługą we wszechświecie jest posługa kapłańska. Naszkicuję wam jedynie w ciągu 2 czy 3 minut, czym jest według Boga kapłan, według Słowa Bożego i według posługi, którą przyjęliśmy. Kapłan to nie jakaś religijna osoba, daleka od zwykłych ludzi. Tak naprawdę kapłan to normalny, stworzony przez Boga człowiek, który wypełnia dzięki boskiemu życiu Boży zamysł w stworzeniu go. Kapłan to ktoś, kto służy Bogu w Bogu. Kapłan to ktoś, kto jest otwarty na Boga, napełnia się Bogiem, aż zaczyna się z Niego przelewać. To ktoś, kto przesyca się Bogiem, zna Boże serce, kto jest jedno z Bogiem, z którego Bóg wypływa, który usługuje Bogiem, z którego Bóg świeci. To nie coś religijnego. To nie religijne potrzebować Boga. Nasz brat Bob Danker napisał traktat ewangelizacyjny pod tym tytułem To ludzkie. Tytuł brzmi To ludzkie potrzebować Boga. Tak więc kapłan to ktoś, kto służy Bogu dzięki temu, że raduje się Chrystusem. Jego zajęciem jest być jedno z Panem, radować się Panem, oglądać Pana, rozkoszować się Panem, być zespolonym z Panem, być jedno z Panem, wyrażać Pana, usługiwać Panem. Jak myślicie, kto był pierwszym kapłanem? Pierwszym kapłanem był pierwszy człowiek. Adam. Jeszcze przed upadkiem, zanim pojawiły się ofiary, znajdował się pod bezpośrednim panowaniem Boga. Żył w obecności Boga. Następnie, oczywiście po upadku, został pouczony, że ma składać ofiary. I jeden z jego synów był posłuszny Słowu Bożemu przekazanemu za pośrednictwem Ojca. Był to Abel. Mimo iż przed potopem ludzie nie spożywali zwierząt jako pokarmu, to zostało postanowione dopiero po potopie. Mimo to hodował baranki, by składać je w ofierze Bogu. Przez całą Biblię biegnie linia dotycząca kapłanów. Pan Jezus był najważniejszym kapłanem pośród wszystkich kapłanów. Wiemy na podstawie Księgi Objawienia 1:5 i 5:9, że uczynił nas królestwem kapłanów. Bożą myślą jest to, żeby każdy w Kościele służył mu jako kapłan. Zgodnie z 20 rozdziałem Księgi Objawienia, wersetami 4 i 6, zwycięzcy będą kapłanami i królami podczas tysiącletniego królestwa. Następnie zgodnie z Księgą Objawienia 22:3, wszyscy w Nowej Jeruzalem, to znaczy wszyscy otoczeni chwałą, dojrzali, wydoskonaleni, synowie Boży, będą służyć Bogu jako kapłani na wieczność. Przeczytajcie Księgę Objawienia 22:3 z przypisem. W wersecie 5 królujemy. Jesteśmy kapłanami, którzy oglądają Boże oblicze. Jego imię jest na naszych czołach. To wypełnia pierwszą część Księgi Rodzaju 1:26, obraz, by go wyrażać. Następnie, znajdując się pod jego świeceniem, królujemy nad narodami na nowej ziemi. To reprezentowanie go. Jeżeli nie lubimy, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani uczeniem się, jak być kapłanem teraz, nauczymy się tego w innym czasie, ponieważ na wieczność będziemy przebywać w Bogu, który jest świątynią. Jak objawia to 7 rozdział Księgi Objawienia. Będziemy przebywać w Bogu, naszej świątyni, i będziemy Mu służyć jako kapłani non-stop, na zawsze. I to będzie naszym największym upodobaniem, oglądać Go twarzą w twarz. Tak więc kapłan jest taką właśnie osobą. Kapłan to ktoś, kto zespala się z Bogiem. Następnie staje się osobą, która usługuje innym Chrystusem. A także wprowadza ludzi w społeczność z Bogiem i Boga w społeczność z człowiekiem. Oto osoba, którą Bóg zaplanował mieć, gdy nas stwarzał. Kapłan to nie jakaś dziwna religijna osoba z jakimś łańcuchem na szyi albo z brodą długą na 30 centymetrów, śmiesznym nakryciem głowy, czarną szatą, kto wykonuje jakieś gesty, który sam z siebie tworzy dziwną klasę. To część upadku, część największego rozwoju systemu laicko-klerykalnego. Kapłan to Bóg człowiek, który jest jedno z Bogiem, żyje dla Boga, jest jedno z Bogiem, by zrealizować Jego zamysł. Tak więc Paweł był sługą Chrystusa wobec pogan, sprawującym swą służbę publicznie. Miał widoczną na zewnątrz, praktyczną, fizyczną posługę, bardzo wymagającą posługę, i stale cierpiał. Lecz nie wykonywał po prostu jakiejś pracy w wymiarze zewnętrznym. Był trudzącym się kapłanem. A kapłan to ktoś, kto przerywa wszelkie zewnętrzne dzieło. Kto nie pozwala na to, by rządziła nim i kierowała praca w wymiarze zewnętrznym, lecz zatrzymuje się i staje przed Panem. Otwiera się na Pana, przyjmuje boskie udzielanie boskiej Trójcy, swoją trójczęściową istotę, raduje się Panem, usługuje Panu, uznaje Pana za jedyne źródło. Bóg nie chce, żebyśmy po pierwsze pracowali. Naprawdę nie interesuje mnie słuchanie sprawozdań po pierwsze o waszym dziele. Nie powiedziałem w ogóle, powiedziałem po pierwsze. Chcę usłyszeć wasze świadectwo o tym, jak radujecie się Panem. O tym, jak zespalacie się z Panem. O tym, że uczycie się modlić modlitwą wieku. Modlitwą boskiej władzy. Wraz z waszymi witalnymi towarzyszami na spotkaniach w dystryktach. Religia chrześcijaństwa pełna jest zewnętrznych dzieł. Musimy wykonywać praktyczną pracę, żeby wypełniać służbę publiczną, by użyć zwrotu wykorzystanego przez Pawła. Lecz jesteśmy w stanie upadku, tak jak Efes. Jeżeli stajemy się uzależnieni od pracy, zajęci pracą, musimy definitywnie ustalić nasze priorytety. Zaczynamy od Boga. Służymy Bogu. Nie czemukolwiek lub komukolwiek innemu. Z pewnością nie samym sobie. Piękny przykład tego widzimy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale. Polecam wam przeczytanie przypisów do wersetu 1 i 2. To był początek publicznej posługi Pawła, tego dnia. 5 usługujących braci, proroków i nauczycieli, różnego rasowego, etnicznego i kulturalnego pochodzenia, było w kościele w Antiochii, w miejscowym kościele. I nie planowali strategii jak wypełnić posłannictwo dane w 28 rozdziale Ewangelii Mateusza. Usługiwali Panu i pościli. Usługiwali Panu. Przeczytajcie. To było ich kapłaństwo. Nie ma żadnego śladu tego, że najpierw modlili się o tą czy o tamtą rzecz. Gdy usługujesz Panu, usługujesz Panu. Jest wspaniałe poselstwo brata Ni. Posługa dla domu czy dla Boga? Jesteśmy upadli. Współpracownicy są upadli. Jeżeli jesteśmy tak oddani dziełu, tak oddani modlitwie wyłącznie o dzieło, proszę zwróćcie uwagę na słowo wyłącznie, to nie usługujemy Bogu. Oni usługiwali Panu. Byli otwarci na Niego, radowali się Nim, byli jedno z Nim, napełniali się Nim, wyrażali Go. I Duch Święty przemówił. Nie było wśród nich przywódcy. Duch Święty powiedział bezpośrednio: oddzielcie mi Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Potem pozostali trzej nałożyli na nich swe ręce i posłali ich. Następny werset mówi: oni, będąc posłani przez Ducha Świętego. Z kilkoma innymi doświadczyłem pewnego razu czegoś, czego nigdy, przenigdy nie chciałbym doświadczyć ponownie. Nie będę opowiadał szczegółów. Powiem jedynie, że miałem w tym swój udział. Pewna liczba braci, niosących odpowiedzialność w dziele, miała społeczność. Po czym pewna osoba, pracownik, obecny na tym spotkaniu, choć nie tak naprawdę w jedności, wysunęła propozycję. I bez modlitwy, bez poczekania, bez zastanowienia, w ciągu kilku minut podjęliśmy decyzję, że tak zrobimy. I mówię za siebie, jeżeli chodzi o ocenę tego, co się wydarzyło. To była katastrofa. To było nieszczęście. Rezultatem była katastrofa o ogólnoświatowych skutkach. Jeżeli ktoś miałby zostać osądzony, to ja. Za to, że nie powiedziałem: bracia, usłyszeliśmy propozycję. Nie musimy podejmować decyzji już teraz, czyż nie? Czy moglibyśmy zaczekać z nią do jutra? Czy nie moglibyśmy się pomodlić? Czy nie moglibyśmy otworzyć tego przed Panem? Serce będzie mi się krajać, gdy ujrzy, że upadliśmy, obierając drogę zewnętrznego działania i utraciliśmy przez to kapłaństwo. Utraciliśmy wymiar pionowy. Utraciliśmy z Niego. W wersecie tym zawiera się także ku Niemu. I przez Niego, ponieważ kapłan ten miał coś do złożenia w ofierze Bogu. I w tym przypadku nie był to Chrystus w samym sobie jako rzeczywistość ofiar. Paweł powiedział, by poganie stali się ofiarą. Paweł służył Bogu. A gdy poszedł, Pan użył go jako kanału, za pomocą którego otworzył kraj, otworzył miasto, takie jak Korynt, jak Efes. Pan przemówił do niego w nocnej wizji. Tak myślę, przynajmniej co do Koryntu. Nie bój się, mam wiele ludu w tym mieście. Paweł nie ustanowił dzieła wokół siebie. Złożył je całe w ofierze Bogu. Był kapłanem, który miał przynosić coś Bogu. Wiedział, czego Bóg pragnął. Tych pogan, o których pisał w pierwszych trzech rozdziałach listu do Rzymian. Bezbożnych ludzi, żyjących w nieopisanej niegodziwości. Udał się do Tesaloniki. Nastąpiła inwazja Bóg ludzi. I ludzie odwrócili się od bożków, by służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. Kiedy Paweł opuszczał to miasto, po prostu opuścił je. Nie ustanowił jakiegoś dzieła wokół siebie, ponieważ był kapłanem. I wiedział, jako jeden z tych pięciu w Antiochii, wszystko pochodzi od Ciebie, Panie. Ty jesteś źródłem. Nie wiem nawet, dokąd iść. Próbowałem pójść gdzieś, próbowałem pójść gdzie indziej. Duch nie pozwolił mi. Duch Jezusa nie pozwolił mi. Potem otworzyłeś Macedonię. Byłem w Efezie przez 3 lata. Nie miał niczego dla siebie. Nie próbował być kimś. Nie budował wokół siebie dzieła. Wszystko było ku Panu Bogu. Oto trudzący się kapłan. Teraz możemy przeczytać pierwszą część konspektu i przyjrzeć się rozwinięciu tej myśli. A ja dodam komentarz co do pewnych kwestii. Trud Pawła, kapłana Ewangelii Bożej, by usługiwać poganom Chrystusem, był jego posługą kapłańską względem Boga. Podczas gdy ogłaszał Ewangelię w sposób zewnętrzny, gdy był w Efezie, gdy napominał świętych publicznie i od domu do domu, nawet ze łzami. Wyobraźcie sobie, że Paweł siedzi w waszym salonie ze łzami spływającymi po policzkach i apeluje do was. Wierzę, że gdy przebywał dzień i noc w głębinie, przez cały czas miał pionową społeczność. Był w społeczności z Panem, jest kapłanem, jest jedno z Panem, otwarty na Pana, raduje się Panem. Był więc zaangażowany w posługę kapłańską względem Boga. A poganie, których zdobył, głosząc w ten sposób Ewangelię, byli ofiarą złożoną Bogu. Oto czystość, oto uczciwość posługi Ewangelii. Pochodzi ona od Boga, dokonuje się przez Boga, jest ku Bogu. Żadnej chwały dla ludzkiego kanału, żadnej chwały dla sługi. Nie chwal nas. Oddaj cześć samemu Bogu. Chwalimy Go. Ten temat, krystalizujące studium Ewangelii Bożej w liście do Rzymian, pochodzi od Niego. Wierzymy, że przynajmniej w większej mierze szkolenie to było prowadzone przez Niego. A teraz jesteśmy przy omedze. Ku Niemu. Dzięki tej posłudze kapłańskiej wielu nieczystych i skalanych grzechem pogan dostąpiło uświęcenia w Duchu Świętym i stali się taką ofiarą, która jest miła Bogu. To zostanie wyjaśnione później. Nieczystych, jak jest to opisane w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, oddający cześć stworzeniu, a nie stwórcy, żyjący w sposób przeciwny naturze, skalani do maksimum. Zostali odkupieni, pojednani, usprawiedliwieni, przebaczono im. Zostali oczyszczeni, uświęceni w pozycji. Paweł trudził się dalej. Nie mogę złożyć Bogu w ofierze czegoś pospolitego. Nie mogę złożyć Bogu w ofierze czegoś jedynie oddzielonego w pozycji. Bóg, któremu służę, jest świętością, jest święty. Muszę ofiarować Mu coś, co będzie do Niego pasować. Trudzę się więc, by ci poganie, którzy byli nieczyści i skalani, przesycili się Bogiem. Wtedy ofiara z nich będzie Bogu miła. Poganie ci zostali oddzieleni od tego, co pospolite i przesyceni naturą oraz pierwiastkiem Boga, a zatem zostali uświęceni zarówno w aspekcie pozycji, jak i usposobienia. Uświęcenie to dokonuje się w Duchu Świętym. Mam nadzieję, że któregoś razu wielu z was będzie mogło przyłączyć się do współpracowników w Malezji i udać się do wschodniej Malezji, do Sabah i do Sarawak. Nie Wek. Lecz Sarawak, inaczej ludzie nie będą wiedzieli, o co nam chodzi. Sarawak. Że bracia zabiorą was do odległych wiosek, gdzie spotkacie wielu drogich braci tubylców, części których dalekimi krewnymi byli kanibale, Iban, dzicy. A teraz ci drodzy święci mieszkają w Sabah, w stanie we wschodniej Malezji, uświęceni, przesyceni, złożeni w ofierze Bogu. Czy nie sądzicie, że w roku 2010 i w latach następnych Pan będzie chciał, żebyśmy nawiązali kontakt z wszelkiego rodzaju ludźmi? Może są na Tasmanii, albo może w Las Vegas. Mogą mieć tatuaże, kolczyki, mogą być łysi z wyjątkiem Irokeza, który atakuje tron Boga. Mogą być tacy, mogą być owacy, lecz my mamy Ewangelię Bożą. Jest ona mocą Bożą ku zbawieniu. I nie zamierzamy się zatrzymać w połowie drogi. Będziemy usługiwać całą Ewangelią Bożą, aż złożysz siebie jako żywą ofiarę, aż staniesz się częścią zbiorowego Chrystusa. Będziemy się trudzić nad Tobą, aż staniesz się w pełni dojrzały w Chrystusie, aż przesycisz się Chrystusem i wtedy złożymy Cię w ofierze Bogu jako ofiarę podnoszenia. Co za posługa! Poganie ci zostali oddzieleni od tego, co pospolite i przesyceni naturą oraz pierwiastkiem Boga, a zatem zostali uświęceni zarówno w aspekcie pozycji, jak i usposobienia. Uświęcenie to dokonuje się w Duchu Świętym. W oparciu o odkupienie dokonane przez Chrystusa, Duch Święty odnawia, przeobraża i oddziela do świętości tych, którzy zostali odrodzeni poprzez uwierzenie w Chrystusa. Teraz wszystkie osoby angielskojęzyczne, użyjcie swojego ducha i przeczytajcie na głos punkt B. Paweł stał się wzorem kapłaństwa Ewangelii. W liście do Rzymian, który dotyczy Ewangelii Bożej, mówi nam, jak grzesznicy mogą zostać zbawieni i usprawiedliwieni dzięki uwierzeniu w Pana. Jak czynią postępy w Chrystusie, doświadczając uświęcenia i przeobrażenia, i jak składają siebie Bogu w żywej ofierze, aby stać się członkami ciała Chrystusa i prowadzić życie Kościoła, zbiorowo wyrażając Chrystusa i wyczekując Jego przyjścia. Paweł rozpoczął od grzeszników. Ostatecznie stali się oni wierzącymi, dziećmi Bożymi w procesie organicznego zbawienia i złożyli swoje ciała Bogu w żywej ofierze. Prowadzą życie Kościoła i czekają na przyjście Pana. Oto służba kapłaństwa Ewangelii. Nowotestamentowa służba, którą ustanowił Bóg, polega na tym, że wszyscy wierzący są kapłanami, usługującymi Bogu poprzez składanie ofiar, których On pragnie. Księga Objawienia 1:5. Żebyśmy byli pod wrażeniem tego, jak bardzo Mu na tym zależy. I od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, pierworodnego z umarłych i władcy królów ziemi, temu, który nas miłuje i przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas kapłaństwem, kapłanami Bogu i Ojcu swojemu. Pan był tak pełen determinacji i brzemienia o to, by odzyskać kapłaństwo i przyprowadzić swoich odkupionych z powrotem do Bożego pierwotnego zamiaru, że jeden z aspektów, szczególny aspekt przelania przez Niego Jego krwi, polegał na uwolnieniu nas od naszych grzechów. Mam dziś dla was dobrą nowinę. Dobra nowina dla mnie, dobra nowina dla was. Wasze grzechy nie tylko zostały wam przebaczone, jesteście uwolnieni od swoich grzechów. Wasze grzechy nie mogą was już dłużej powstrzymywać. Krew Jezusa Chrystusa uwolniła was, żebyście stali się kapłanami. Będąc kapłanami Ewangelii Bożej, składamy Bogu w ofierze zbawionych grzeszników, którzy są cząstkami powiększonego i zbiorowego Chrystusa. Punkt drugi i podpunkty są ważne i zrozumiałe po przeczytaniu. Przez wasze MSRP będziecie w stanie dotknąć ich istoty i zostaniecie nimi ukonstytuowani. Składanie Bogu ofiary z wierzących odbywa się w trzech etapach. Głoszący Ewangelię przynoszą Bogu jako duchową ofiarę niedawno zbawionych grzeszników. Otrzymałem radosnego e-maila od umiłowanego brata Atsuo Miyaki, w którym opowiadał mi o drogiej siostrze, studentce z Niemiec, która wczoraj została ochrzczona w Chrystusa i w Jego śmierć. I przynajmniej dwoje innych zostało ochrzczonych. Jedna siostra, która odpowiadała na sprawdzianie, i brat. Może są i inni. Są na początkowym etapie, ale nie wysyłajcie jedynie e-mail, choć jest to tak zachęcające. Pomódlcie się krótką modlitwą. Panie, składamy te drogie osoby Tobie w ofierze. B. Kiedy nowi wierzący wzrosną i zaczną pojmować, co to znaczy być wierzącym w Chrystusa, zachęca się ich do oddania się Bogu w żywej ofierze. Teraz więc składamy ich w ofierze pośrednio, pomagając im zobaczyć, co to znaczy być wierzącym, co to znaczy być odkupionym. Byłeś zagubiony, zostałeś nabyty ponownie za olbrzymią cenę, cenę krwi Syna Bożego. Teraz należysz, nie do siebie. I masz w sobie Boże życie. Jesteś dzieckiem Bożym. Bóg zbawił cię ze względu na swój zamysł. Dlaczego nie miałbyś złożyć swojego ciała w ofierze Bogu? Czy chciałbyś to zrobić? Pomodlimy się z tobą po spotkaniu. Gdy inni będą zdejmować hasła, gdy szkoleni będą kontynuować swoją służbę. Myślicie, że szkolenie kończy się podczas ceremonii zakończenia? Myślicie, że szkolenie kończy się wraz z ostatnim poselstwem? Szkolenie kończy się, bądź zaczyna się przerwa po tym, gdy wykonana zostanie cała służba. Lecz mam prośbę do Chrisa, Michaela, Angela, Paolo, Josiah, Isai, Arona. Gdy będziecie zdejmować hasła, gdy będziecie ustawiać krzesła, gdy będziecie wykonywać całą tę zewnętrzną służbę, radujcie się Bogiem. Róbcie to wszystko jako kapłani. C. W miarę jak wierzący wzrastają ku dojrzałości, ci, którzy trudzą się, troszcząc się o nich, przedstawiają ich Bogu jako w pełni dojrzałych w Chrystusie. O, to wielki trud. Paweł był pełen energii, trudził się z całych sił, by przedstawić każdego w pełni dojrzałym w Chrystusie. Zapytajcie wiernych starszych, którzy nie tylko zajmują się zarządzaniem kościołem i przekazywaniem ogłoszeń, wiernych braci, którzy pasą, ponosząc ofiarę, którzy noszą świętych w swoim sercu, ile energii potrzeba, by trudzić się nad świętymi i troszczyć się o ich wzrost w Chrystusie. Stykasz się z różnymi usposobieniami, z dziwactwami, z tymi, którzy są bardzo silni w swoim naturalnym człowieku, z pokomplikowaną jaźnią, myślami o tym i o tamtym. Tacy są niektórzy. Potrzebują zbawienia. Myślisz, że twoja praca z Ewangelią to, gdy wzywają o Panie i zostają ochrzczeni? To był początek. Bożym celem jest przedstawić nas wszystkich jako w pełni dojrzałych, dorosłych, wydoskonalonych w Chrystusie. To ogromny trud. Musimy więc być pełnymi energii kapłanami. Abyśmy mogli funkcjonować jako kapłani Ewangelii, musimy zobaczyć, że Ewangelia Boża obejmuje cały list do Rzymian. Zapytam was, ile rozdziałów ma wasz list do Rzymian? 16. Ile z tych rozdziałów to Ewangelia? 16. Cały list do Rzymian to Ewangelia. Uprzedzam fakty zawarte w następnej części, ponieważ tych dwóch części nie można od siebie organicznie oddzielić. Służyć głosząc Ewangelię, być kapłanem Ewangelii to służyć w treści całego listu do Rzymian i być kapłanem całego listu do Rzymian. Mamy więc jedną prośbę, gdy szkolenie to zmierza ku końcowi. Poświęćcie resztę swojego życia na konstytuowanie się listem do Rzymian. Pan zdecyduje, czy możemy odłożyć już tę księgę, jeżeli chodzi o szkolenie. Pan zdecyduje, czy potrzeba kolejnego podejścia. Będziemy mu usługiwać, otwierać się na niego, szanować go jako Pana i w jakiś sposób dowiemy się, co mielibyśmy krystalizować za 6 miesięcy. Proszę więc, nie pytajcie mnie. Myślę, że mogę powiedzieć w imieniu Eda i Bensona, nie mamy pojęcia. Wszystkie myśli są w głowie, której niech będzie chwała na wieki wieków. List ten pokazuje nam, że głosząc Ewangelię czynimy grzeszników synami Bożymi i członkami ciała Chrystusa oraz pomagamy im wzrastać, by stawali się aktywnymi członkami w praktycznym życiu ciała w kościołach miejscowych. Słowo kapłaństwo. W języku polskim odpowiada dwóm różnym słowom w języku greckim. Jedno odnosi się do funkcji pojedynczego kapłana. Drugie do zbiorowego kapłaństwa. Tutaj chodzi nam o zbiorowe kapłaństwo. To naprawdę sprawa ciała Chrystusa. Nie postanawiaj więc być bohaterskim, wielkim, wybitnym, sławnym, zauważalnym kapłanem. Bądźmy zbiorowym kapłaństwem. Chcę spędzić resztę mojego życia wraz z wami w zbiorowym kapłaństwie. Those who understand while the young are laughing, let them understand.
Just a little lighter moment there.
Służba kapłaństwa Ewangelii to służba Kościołowi jako ciału Chrystusa. W swojej służbie skupiamy się na tym, by zbawiać grzeszników i składać ich w ofierze Bogu, a celem naszej służby jest budowanie ciała Chrystusa. To dlatego Paweł nie sprawował nad niczym kontroli. Nic nie było dla niego. Wszystko było dla Boga, a celem ciało Chrystusa. Teraz druga część. Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem. Okej, po pierwsze, podstawowa myśl. Prosta rzecz, którą trzeba pojąć. Lecz nadzwyczaj cenna. Służymy Bogu. Służymy Bogu. I Bóg w Chrystusie, który jest Duchem, w naszym duchu, powinien być w nas świadkiem, a także świadkiem w innych, że służymy Bogu. W liście do Rzymian w 16 rozdziale czytamy o tych, którzy służą swojemu brzuchowi. Nie służą Chrystusowi. Służba w religijnym świecie chrześcijańskim całkowicie upadła. Ludzie służą dla pieniędzy, myśląc, że pobożność jest źródłem zysków. Służymy Bogu. Nie służymy pieniądzom pod przykrywką służby Bogu. Co jakiś czas, gdy podróżuję, z naciskiem mówię świętym w obecności Pana. Nie chcę od was niczego. Nie potrzebuję niczego od was. Nie szukam niczego od was. Jestem tu, by służyć Panu w duchu ze względu na budowanie ciała. I służymy Bogu w dwóch sferach. Pierwszą jest sfera ducha, a drugą sfera Ewangelii. A naszym świadectwem jest to, że Bóg i tylko Bóg jest obiektem naszej służby i naszej czci. Na zewnątrz możesz służyć w jakimś zespole, możesz służyć w jakimś kościele, możesz służyć w koordynacji pod przewodnictwem kogoś. Lecz jeśli jesteśmy kapłanami, wszyscy powinniśmy mieć przekonanie: służę Bogu. Niech Pan przykryje tych braci, lecz należy im się uznanie. Zawsze, gdy brat John Blass i brat Salomon Leung i Wu Tran i inni przychodzą do wynajmowanego przeze mnie domu, w którym mieszkam już od długiego czasu, i zajmują się czymś praktycznym, nie tylko rozwiązują jakiś techniczny problem. Są kapłanami. W równej mierze jak bracia, którzy przemawiają jako kapłani podczas siedmiu uczt. Ci, którzy trudzą się na budowie budynku numer 8, jest tam brat, który skończył studia na najbardziej elitarnej uczelni. Teraz służy na budowie już trzeci rok. Kilka miesięcy temu jedliśmy razem obiad. Powiedziałem mu z serca: ty i ja robimy to samo. Ja piszę konspekty w biurze. Ty robisz to i tamto. To się różni na zewnątrz, lecz w swej istocie jest takie same. Budynek numer 8 budowany jest przez Bożych kapłanów. Służą w tym Bogu. Phil Delp. Należy mu się uznanie. Brat Ray Graver. Należy mu się uznanie. Nie oddajemy czci człowiekowi. Ale są to ci, których nie widzimy, bo są tam. Jak często widzą ich żony, nie wiem. Co za służba. Jeżeli będziemy wierni i dokończymy budynek 8 jako kapłani, głosząc Ewangelię w swoim duchu, wierzę, że gdy będziemy tam mieli pierwsze szkolenie, chwała Boża przyjdzie. Nie w widoczny sposób. Bóg powie: uznaję to dzieło. To nie była zwykła praca. Wszyscy ci, którzy się trudzili, ci, którzy mają kwalifikacje i ci, którzy po prostu byli chętni do pracy, wykonali to, służyli Bogu w ich duchu, głosząc Ewangelię. I myślę, że tego dnia przed Trybunałem Chrystusa, gdzie odbędzie się sprawdzian za pomocą ognia, wielu tak zwanych pracowników, wielu starszych, prawdziwych czy samozwańczych, może zostać zdyskwalifikowanych. A prości, skromni, nieznani bracia i siostry, którzy tak wiernie służą w tak wielu sprawach, niech Pan mnie przykryje, niech Pan przykryje Jego. Jednym z najbardziej pomocnych dla mnie braci przez ostatnich ponad 40 lat jest umiłowany brat George Poon. Możecie nie wiedzieć, kto to jest. Nigdy nie będzie w stanie wygłosić poselstwa. Ale porozmawiajmy o darze niesienia pomocy. Porozmawiajmy o wierności od pół wieku. Szkolenie pełnoetatowe nie służy odwoływaniu się do czyichś ambicji, by być czymś. Jesteśmy tu po to, by powstali kapłani i niewolnicy, którzy będą służyć Bogu w swoim duchu, głosząc Ewangelię. A duch w liście do Rzymian 1:9 to nie duch Boży, lecz odrodzony duch Pawła. Chrystus i duch przebywają z wierzącymi w ich odrodzonym ludzkim duchu. W liście do Rzymian Paweł podkreśla, że wszystko, czym jesteśmy, co mamy i co czynimy wobec Boga, musi odbywać się w tym duchu. Naprawdę. Nie zdejmujcie w pośpiechu haseł. Nie spieszcie się złożeniem krzeseł, bo nareszcie przestał obowiązywać punkt 7 poświęcenia szkoleniu. Będziesz mógł się z nią spotkać w kawiarni. Będziesz mógł jej czytać w cukierni. Wiem, że będziesz mógł. I wiem, że to zrobisz. I niech was Bóg błogosławi. Lecz nie służ lekkomyślnie, niedbale. Służ fizycznie, w praktyczny sposób, tak honorowo, jak odpowiadałeś na sprawdzianie. Amen? Czuję, że to poselstwo obejmuje każdego. Każdego, bez wyjątków. Wierzcie mi, jestem pierwszym, którego to poruszę. Tak to jest. Paweł służył Bogu w swoim odrodzonym duchu poprzez zamieszkującego w nim Chrystusa, życiodajnego ducha, a nie w swojej duszy poprzez siłę i zdolności duszy. Jeden ze współpracowników czuł prowadzenie Pana i zostało to potwierdzone w społeczności, by udać się do pewnego kraju i usługiwać tam słowem przez około tygodnia. Szło zatem wiele modlitw. Po czym, gdzieś w tym kraju, grupa ludzi padła na kolana i zaczęła modlić się przeciwko temu przyjazdowi. Gdy usłyszał o tym pewien kościół, święci modlili się w zmartwychwstaniu, z władzą, w duchu, we wniebowstąpieniu. Modlili się modlitwą wieku i wiązali kontrmodlitwy. Potem brat ten pojechał tam i słowo popłynęło. O co mi w tym chodzi? Ludzie mogą modlić się poprzez siłę duszy. Ludzie mogą modlić się w upadłym ciele, pełni naturalnych odczuć. To nie jest ważne zagadnienie prawdy, lecz coś praktycznego. Nie służymy w swej duszy przez siłę i zdolności duszy. Jak wiecie, dusze mają różne rozmiary. W 5 rozdziale 1 listu do Tesaloniczan Paweł mówi, że mamy pocieszać małodusznych. Niektórzy ludzie mają małą pojemność w swojej psychice. Łatwo jest im być przytłoczonymi. Może jesteś osobą o wielkiej duszy, a twoim towarzyszem w głoszeniu Ewangelii jest osoba o małej duszy. Co za mądra aranżacja. Albo może jesteś bratem z wielką duszą i masz żonę, która ma małą duszę. Mam nadzieję, że nie jest to na odwrót, bo zostałbyś zgnieciony, chłopie. Zostałbyś zgnieciony. Pan potrzebuje zdolności naszej duszy, zmartwychwstałej zdolności duszy, lecz nie siły duszy. 4. Aby usługiwać w duchu, musimy rozpoznawać odczucie, jakie w nim mamy, znać ducha, rozróżniać ducha i płonąć w duchu. Nie czytamy i być gorący w emocjach. Płonąć w duchu. Mam powód, by wierzyć, że mój duch płonie. Bracia w pierwszym rzędzie, czy macie uzasadnione powody, by wątpić w to, że mój duch płonie? Że w moim duchu płonie 7 duchów, 7 lamp ognia? Lecz gdy to mówię, jestem bardzo spokojny w moim duchu, bardzo opanowany w moim duchu. Płonąć w duchu. W duchu. O, ci, którzy właśnie ukończyliście szkolenie, dopiero zaczynacie uczyć się, czym tak naprawdę jest płonąć w duchu. I nauczycie się. B. Apostoł Paweł służył Bogu w Ewangelii, a także w swoim duchu. Usługiwanie Bogu obejmuje służbę w duchu, coś, co dokonuje się wewnątrz, oraz służbę Ewangelii, czyli coś, co odbywa się na zewnątrz. Nasza służba Bogu w Ewangelii Jego Syna wiąże się z trzema częściami Ewangelii Bożej w liście do Rzymian. Odrodzeniem, życiem i ciałem. Okej, siostry, proszę, przeczytajcie punkt pierwszy. W części pierwszej winniśmy pomagać świętym poznać, czym jest odkupienie, zobaczyć, że krzyż uporał się ze wszystkimi problemami, jakie istniały między nami a Bogiem i że w Chrystusie Bóg przebaczył nam grzechy, usprawiedliwił nas, pojednał ze sobą i przyjął. Bracia, punkt drugi. W drugiej części powinniśmy pomagać świętym poznać, że Chrystus jako życiodajny duch jest w nas jako życie, zespala się z naszym duchem, stając się jednym duchem i że teraz możemy go jeść, pić, czerpać z niego, napełniać się nim, przesycać i przesiąkać oraz doświadczać zbawienia w życiu i królować w życiu dzięki procesowi uświęcenia, odnowienia, przeobrażenia i upodobnienia do Jego obrazu. Wszyscy, którzy ukończyli którekolwiek szkolenie pełnoetatowe, proszę, przeczytajcie punkt trzeci. W części trzeciej powinniśmy pomagać świętym poznać ciało, żyć w ciele, koordynować się ze sobą jako członki tego ciała i uświadomić sobie, że duchowość jest sprawą ciała oraz że ciało jest probierzem naszej duchowości i jej sprawdzianem. Czy jesteście przekonani, że potraficie należycie służyć w całej tej sferze? Myślę, że nie powinniśmy czuć się zawstydzeni czy upokorzeni, lecz powinniśmy być trzeźwi. Jeżeli Pan tak zechce, w środę wieczór polecę aeroflotem do Moskwy. O, Moskwa zimą. Żaden problem. Co byście czuli, gdybyście mieli jechać ze mną? Mówię do braci, usługujących braci. Po czym zostawiam was tam na 6 miesięcy z następującym posłannictwem. Jeździcie od jednego miejsca do drugiego, pomagajcie świętym poznać ciało, ujrzeć ciało, żyć w ciele Chrystusa. Czy bylibyście spokojni, mając taką misję? Prawdopodobnie nie. Choć przez 2 lata mieliście zajęcia poświęcone poznaniu ciała Chrystusa. To nie oznacza, że znacie ciało. To oznacza, że poznaliście pewne podstawowe prawdy, obiektywnie i w porządku. Tak więc te 3 części, i nie zwalniam z tego siebie i współpracowników, musimy rozważyć przed Panem, czy czulibyśmy się dobrze, służąc z dowolną osobą, gdziekolwiek na ziemi, w ramach tej wielkiej Ewangelii. Obejmuje ona wszystko. Służyć w Ewangelii to nie tylko pomóc komuś uwierzyć. To początek. Mamy uczyć innych wszystkich tych zagadnień związanych z prawnym odkupieniem, wiarą w Jego krew. Musimy wygłaszać poselstwa o miejscu przebłagania i o wierze w Jego krew, pomagać innym poznać zespolonego ducha, wszystkie kroki Bożego organicznego zbawienia. Mam więc nadzieję, że opuścimy to miejsce ze świadomością, że mamy przed sobą trwający całe życie proces uczenia się i rozwoju. Musimy się uczyć o wielu sprawach, następnie musimy ich wszystkich doświadczyć. Nie chcemy przekazywać jedynie doktryny, teologii. Chcemy znać ciało, szanować ciało, widzieć ciało, koordynować się w ciele. Powiedziałem więc kilku braciom w pewnym kraju. Zachęcam was, żebyście poprosili brata Bensona Phillipsa, żeby przyjechał i spędził z wami czas, ponieważ ma szczególny dział i może pomóc wam na różne sposoby służyć w koordynacji. Powinniśmy więc służyć zgodnie z tym, dokąd sami doszliśmy. Możemy zabrać innych jedynie do tego miejsca, do którego sami zostaliśmy doprowadzeni. Lecz mamy aspirację, żeby w ciągu niewielu lat cały list do Rzymian znalazł się w nas, a my znaleźli się w całym liście do Rzymian. Żebyśmy mogli spotkać dowolną osobę, począwszy od najbardziej godnego pożałowania grzesznika, po poszukującego świętego, głodnego poznania ciała Chrystusa i mogli im usłużyć. Okej, punkt D. Przechodzimy teraz do ostatniej ważnej części i moim celem jest zakończyć poselstwo, poświęcić czas na naszą odpowiedź w modlitwie i śpiewie i skończyć krótko przed dziewiątą. Myślę, że to będzie w porządku, ponieważ będziemy mieli trzy części szczególnej społeczności, a każda z tych części jest bardzo cenna. Proszę więc, nie wyłączajcie się po poselstwie. Szanujmy Pana i szanujmy braci, przyjmując ich społeczność. Wcześniej jednak mamy konkretne brzemię w tej ostatniej części. W języku greckim słowo służyć w liście do Rzymian 1:9 znaczy służyć w oddawaniu czci. Paweł uważał głoszenie Ewangelii za służbę, dzięki której oddawał cześć Bogu. Musimy pojąć, o co tutaj chodzi. W Piśmie i w oczach Boga służyć Bogu to oddawać Mu cześć. A oddawać Mu cześć to służyć Mu. Jeżeli służymy, ale w naszym duchu nie czujemy, że oddajemy cześć, wtedy, delikatnie mówiąc, nasza służba nie jest normalna. W Ewangelii Mateusza i Łukasza znajduje się znamienny zapis, który dokładnie to wyjaśnia. Diabeł kusił Pana Jezusa. Zgodnie z kolejnością w Ewangelii Mateusza, kusił go na dwa sposoby. Następnie pokazał mu wszystkie królestwa świata i ich chwałę. I zgodnie z zapisem w Ewangelii Łukasza, diabeł powiedział, zostało mi to dane. I to się zgadza. Gdyż w wieku przedadamowym, powiemy coś o tym za chwilę, archanioł ten był faktycznie najwyższą stworzoną istotą, namaszczonym cherubinem na arce. Był królem i kapłanem, przewodzącym powszechnemu oddawaniu czci. Ale podjął decyzję, nie, będę jak Bóg, będę Bogiem, wywyższę samego siebie. Nie będę przewodził oddawaniu czci. Chcę, żeby mi oddawano cześć. Przyszedł więc i powiedział do Pana, oddam Ci to wszystko, jeżeli upadniesz i oddasz mi cześć. Na co Pan odpowiedział, Panu, Bogu Twojemu, cześć oddawać będziesz i tylko Jemu będziesz służył. I dziś, w tym szczególnym momencie, chciałbym powiedzieć w imieniu całego odzyskiwania, wszystkich kościołów i wszystkich świętych i ogłosić Panu i pośrednio wrogowi. Będziemy oddawać cześć tylko Tobie, Panie, i tylko Tobie będziemy służyć. Wrogu, jest tu tak wiele młodych istnień, świetlanych przyszłości, wspaniałych karier. Jaką mają zdolność wzbogacenia się, stania się kimś wielkim w świecie? Bój się i drżyj, słysząc ich świadectwo. Będziesz oddawał cześć Panu, Bogu Twojemu. I tylko Jemu służyć będziesz. Następnie ustalamy to na całe nasze życie. Nie służę pieniądzom, Nie służę przyjemnościom, nie służę samemu sobie. Nie jestem tym, który chce przypodobać się ludziom i uprawiam politykę, by uzyskać awans. Służę i oddaję cześć jedynie Bogu. Oddawanie czci Bogu to służenie Mu. Takie oddawanie czci obejmuje wszystkie pozytywne sprawy między nami a Bogiem, takie jak styczność z Nim, modlitwa do Niego, wpatrywanie się w Niego, oczekiwanie Go, społeczność z Nim i praca dla Niego. Bądźcie zachęceni. Wielu z was oddaje cześć bardziej niż myślicie, że oddajecie. Myślę, że to dotyczy wielu spraw. W Księdze Objawienia przewija się szczególny wątek, wątek oddawania czci. Podane tu są wszystkie wersety. W rozdziale 4 i 5 cześć oddawana jest w niebie nieustannie. W rozdziale 7, który jest wizją wieczności, wszyscy święci oddają cześć w Bogu, który jest świątynią. Ale później, gdy mijamy rozdział 12 i dochodzimy do czasu ucisku, na ziemi toczyć się będzie bitwa o oddawanie czci. Diabeł chce, żeby nadszedł ucisk. Mówi o tym brat Ni i zgadzam się z nim oczywiście. Nie ma takiej potrzeby, żebym się z nim zgadzał, lecz faktycznie się z nim zgadzam. Diabeł chce, żeby nadszedł ucisk, gdyż będzie to czas, kiedy ludzie będą oddawać mu cześć. Przeczytajcie rozdziały 13 i 14. Będą oddawać cześć smokowi, bestii, i obrazowi. Obrazowi bestii. I to, o czym chcę powiedzieć za chwilę, nie jest w istocie tak kontrowersyjne, jak brzmi, gdyż nie jest to wypowiedź polityczna. Mieliśmy przedsmak oddawania czci obrazowi w ubiegłym roku, podczas ostatnich wyborów. Euforia na widok osoby. Wszędzie jego obraz. Podczas ucisku fałszywy prorok sprawi, że każdy będzie musiał przyjąć znak. Każdy, kto nie odda czci bestii, zostanie zabity. W tym samym czasie anioł ogłosi tym, którzy mieszkają na ziemi, wieczną Ewangelię, która mówi, bój się Boga i Jemu oddawaj cześć. Niech Pan przykryje mnie. Podam wam okropną ilustrację. Lecz mówię w zwycięstwie Chrystusa. To nie jest dla mnie teorią. A ci z was, którzy są młodzi, będą musieli żyć w kulturze pełnej bałwochwalstwa i bezczelnego oddawania czci Bożemu wrogowi. Wróciłem do domu ze spotkania w czwartek wieczorem około 11:00. Żona powiedziała mi, że ktoś zostawił wiadomość na automatycznej sekretarce i powinienem jej wysłuchać. Więc włączyłem sekretarkę i usłyszałem głos młodego mężczyzny. Dziwny, męski głos. Mówił przez około 2 minuty i modlił się do szatana i oddawał mu cześć. Używał jednego z imion wroga, którym posługują się Ewangelie. Nazywał tego niegodziwca Panem, chwalił go, uwielbiał, oddawał mu cześć i powiedział, jesteś dla mnie wszystkim. Potem skończył. My wykasowaliśmy taśmę, a następnie modliliśmy się i wiązaliśmy wroga. Dziś w imieniu wywyższonego na niebiosa Pana Jezusa potępiam Bożego wroga. Nie będziemy nigdy oddawać Ci czci i ogłaszam sprawiedliwy sąd Boży nad tym niegodziwym przemawianiem. Jak śmiesz znieważać Pana i ciało Chrystusa i popełniać taki grzech przeciwko władzy Boga? To pokazuje, że jesteśmy blisko końca. Nie możemy być neutralni. Nie możemy być nijacy. Musimy być kategoryczni. Bądźmy jedno z Chrystusem, który zmusza diabła do odwrócenia wzroku i mówi: oddawał będę cześć Panu Bogu i tylko Jemu będę służył. Rozegra się oto bitwa. I oby Pan miał nad nami miłosierdzie. Mówiliśmy już o tym kilkakrotnie, że na spotkaniu stołu Pańskiego, po tym, gdy wspominamy Pana i ogłaszamy Jego śmierć, zostajemy uniesieni i naprawdę oddajemy cześć Ojcu w duchu i w prawdziwości. Nasza wizja musi się skrystalizować, powiększyć. Musi nastąpić rozwój naszego ducha oddawania czci. Tak wiele rzeczy w życiu Kościoła służy nam. Ale to spotkanie stołu Pańskiego służy Panu i Bogu Ojcu. Czy nie możemy poświęcić 45 minut, 60 minut w Dzień Pański i wspominać Pana, oddawać Mu cześć, radować się Nim i ogłaszać Jego śmierć? A potem wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem, który jest Duchem w naszym duchu, naprawdę oddawać cześć Ojcu, tak jak tego pragnie? Jeżeli nie nauczymy się oddawać Ci teraz, w tym wieku, w życiu Kościoła, jak będziemy funkcjonować jako kapłani w Królestwie? Wszystkie narody oddawać będą wtedy cześć Bogu. Wszystkie narody będą chodzić przynajmniej raz w roku do Jeruzalem. I tak, odzyskani Żydzi będą fizycznie kapłanami, lecz zwycięzcy będą kapłanami i królami. Dla Boga jest to bardzo ważne, żebyśmy służyli nie tylko w sposób zewnętrzny, lecz służyli oddając cześć. Niech Pan mnie przykryje. Żałuję, że nie mam 10 razy więcej łaski i energii, by uwolnić odczucie, które jest we mnie. Po prostu chcę oddawać cześć Panu każdą cząstką mojej istoty. Cała chwała jest dla Niego. Niech On odbiera chwałę. Niech On będzie wywyższony. Jedynie On jest Bogiem. W tej kwestii nie jesteśmy letni. Przyznajemy, nie nauczyliśmy się jeszcze tego. To nie wstyd. Uczymy się. Jesteśmy uczniami, lecz uczmy się radować się Panem i oddawać cześć Bogu. Bóg potrzebuje, byśmy oddawali Mu cześć. Szatan zaś boi się, gdy oddajemy cześć Bogu, bo chce, by to Jego otaczano czcią i ubiega się o to. Powinniśmy dążyć do oddawania szczególnej czci Bogu, gdyż szatan coraz więcej zyskuje czci, którą się go otacza. Nigdy nie byłem i nigdy nie pójdę na żaden. Ile koncertów heavy metalowych to koncerty jawnie demoniczne. Po prostu demoniczne. Chodzić na nie to praktykować bałwochwalstwo. A będzie się to uwidaczniało jeszcze bardziej. Oby Pan ochronił wszystkie nasze dzieci od złego. Panie, zachowuj nas od złego. Ponieważ spędzimy całe nasze życie, nadchodzący wiek, wieczność, służąc i oddając cześć tylko Bogu. Gdy żyjemy według ducha, Bóg uzyskuje cześć, którą go otaczamy. Gdy zaś żyjemy według duszy, cześć taką zdobywa szatan. Boga Ojca zaspokaja oddawanie czci w duchu i prawdziwości, w boskim udzielaniu boskiej Trójcy, gdy pijemy wodę życia, która płynie w nas w zmartwychwstaniu, źródło, zdrój i rzekę. Siostry, proszę, przeczytajcie A. Samarytanka oddała Bogu cześć w duchu, pijąc Go żywą wodę, by ugasić swe pragnienie. Prawdziwie oddała w ten sposób cześć Bogu. Bracia B, na przestrzeni wieków tylko niewielu chrześcijan oddawało cześć Bogu w duchu, pijąc Go żywą wodę. Na szkoleniu w Cebu cytowaliśmy brata Lee, jego słowa z 1982 roku. Powiedział, od ponad 40 lat toczę bój o odzyskanie prawdziwego oddawania czci. Teraz, 27 lat później, bój toczy się od 68 lat. Nikt z nas nie jest wszechzawierający. Służymy Bogu według naszej miary. Lecz potrzebujemy braci i sióstr, którzy zechcą przyjąć łaskę i kontynuować tę bitwę, którą toczył nasz brat. Niektóre z najwcześniejszych poselstw wygłoszonych po angielsku w Stanach Zjednoczonych dotyczyły prawdziwego oddawania czci. To było ogromnym brzemieniem. Mamy koncepcję, doktrynę na temat oddawania czci za pomocą nadwyżki Chrystusa. Mamy na ten temat hymn. Lecz musimy przyznać, nie doszliśmy jeszcze do miejsca, w którym możemy przyjść do stołu Pańskiego, nie zrozumcie mnie niewłaściwie, bez żadnych dodatkowych pomocy. I naprawdę uwolnić z naszego ducha w postaci chwały to, co ukonstytuowało się w nas z Chrystusa. Jestem tylko jednym bratem spośród scalających się braci. Bóg jest suwerenny, więc nie mam wyboru. Nie mam wyboru, jeżeli chodzi o brzemię. Dlaczego jest we mnie to brzemię? Nie wiem. Nie wiem, jak długo będę jeszcze z wami. Wierzę, że Pan chce zachować wielu z nas jeszcze przez jakiś czas. Lecz chcę kontynuować ten bój, żeby w kościołach, w Pańskim odzyskiwaniu obecne było prawdziwe oddawanie czci, jakiego Ojciec szuka od setek lat. Siostry, punkt C. Bóg w Chrystusie, jako duch, żywa woda, przychodzi do nas, byśmy go pili. Pijąc z niego wody życia, prawdziwie oddajemy mu cześć. Bracia D., bez zwłoki wchodźmy w prawdziwe oddawanie czci Bogu w duchu, pijąc go żywą wodę. Wszyscy punkt czwarty. Prawdziwe oddawanie czci realizuje się w ciele Chrystusa. Oddawanie czci w Nowym Testamencie ma charakter zbiorowy. Trudno też prawdziwie oddawać cześć poza ciałem. Tak więc to także jest kwestią ciała. Poselstwo za poselstwem podczas tego szkolenia przyprowadza nas do ciała. Kapłaństwo odbywa się w ciele, królujemy w życiu dla ciała, prawdziwe oddawanie czci dokonuje się w ciele. Punkt E mówi, im częściej będziemy służyli i oddawali cześć Bogu w duchu, w Ewangelii Jego Syna, tym bardziej będziemy korzystali z pełni błogosławieństwa Chrystusa i częściej oddawali Mu chwałę. Paweł napisał do Rzymian, powiedział, wiem, że kiedy przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusa. I w różnych miejscach tego listu, na świadectwo, że funkcjonował jako kapłan, gdy pisał, a właściwie dyktował, a Tercjusz, który posyłał pozdrowienia, notował, Paweł wznosił słowa chwały, takie jak w wersecie 1,25. Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 9,5. Chrystus, który jest Bogiem ponad wszystkim, błogosławiony na wieki. Amen. 11,36. Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego istnieje wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Potem w 15,33 mamy oddawanie czci przez błogosławieństwo. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. A wreszcie ostatnie stwierdzenie w liście do Rzymian. Ostatni punkt ostatniej części, ostatniego konspektu, ostatniego poselstwa. Przeczytajmy razem punkt F. Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa. Niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Zakończmy tę część spotkania w następujący sposób. Zaśpiewamy melodię do listu do Rzymian 16:25-27. Jest krótka. Zaśpiewamy ją całą. Następnie zaśpiewają ją bracia, potem siostry, potem zaśpiewamy ją wszyscy razem ostatni raz. Po czym pomodlimy się przez 30 sekund do minuty. Dobrze? Zaśpiewajmy więc wszyscy razem, potem bracia, siostry, wszyscy razem, potem pomódlmy się i oddajmy cześć Panu.